Zadrymali. Dobrze, szanowni państwo, pozwólcie, że zaczniemy. Dzień dobry, witam wszystkich na dzisiejszej sesji. Otwieram 56. nadzwyczajną sesję Rady Miejskiej w Gryfinie w dniu 28 lipca 2022 roku. Szanowni państwo, proszę już o skupienie. Witam radnych Rady Miejskiej w Gryfinie, witam pana burmistrza Mieczysława Sawaryna, witam zastępcę pana burmistrza Pawła Nikityńskiego, witam panią skarbnik, panią Beatę Blejsz, witam panią sekretarz, panią Ewę Schneider, witam szanowni państwo, witam panią mecenas Alicję Hesse-Dulewicz, witam pracowników Urzędu Miasta i Gminy oraz wszystkich, którzy śledzą transmisję w transmisji internetowej. Uprzejmie informuję, że obrady Rady Miejskiej są transmitowane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk na podstawie artykułu 20 ust. 1b ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym. Transmisja sesji Rady Miejskiej jest dostępna na stronie bip.gryfino.pl w zakładce Transmisja obrad Rady Miejskiej w Gryfinie. Przetwarzanie i upublicznianie danych osobowych następuje w myśl artykułu 6 ust. 1 litera e RODO. Szanowni państwo, mamy za sobą oficjalną część. Na podstawie listy obecności stwierdzam kworum. Obecnych jest 17 radnych, a więc możemy podejmować pełnoprawne decyzje. Szanowni państwo, zanim przejdziemy do porządku obrad, odczytam wniosek, który wpłynął na moje ręce. Powołując się na paragraf 45 uchwały nr 50 łamane na 503 łamane na 18 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 23 sierpnia 2018 roku w sprawie przyjęcia statutu gminy Gryfino wnoszę o pilne zwołanie sesji nadzwyczajnej. Tryb nadzwyczajny podyktowany jest pilną potrzebą związaną z zawarciem umowy od dnia 1 sierpnia 2022 roku z Przedsiębiorstwem Komunikacji Samochodowej w Szczecinie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w związku z funkcjonowaniem publicznego transportu zbiorowego na terenie gminy Gryfino. Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Gryfino został złożony do Biura Obsługi Rady w dniu 26 lipca 2022 roku z upoważnienia burmistrza, podpis zastępcy burmistrza, pana burmistrza Tomasza Millera. Przechodzimy, szanowni państwo, do punktu drugiego. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Gryfino na 2022 rok. Projekt otrzymali państwo drogą mailową. Otwieram dyskusję w tym punkcie. Kto z państwa chciałby zabrać głos? Proszę bardzo, pan przewodniczący Marek Sanecki.
Chciałbym się dowiedzieć, znaczy na początek stwierdzę, że to uzasadnienie tej uchwały, że zmiana budżetu gminy Gryfino na rok 2022 związana jest z kontynuacją realizacji zadania pod nazwą wykonania autobusowych przewozów i tak dalej, no jest dla mnie no jakieś takie, bym powiedział, wysoce niemerytoryczne. No to jest praktycznie brak uzasadnienia. Będę miał kilka pytań, ale będę chciał je zadawać po kolei w miarę uzyskiwania odpowiedzi. Pierwsze moje pytanie to jest takie, czy mamy umowę, bo z tego co mi się wydaje to była umowa zawarta z przedsiębiorstwem usług czy PKS-em. I czy ta umowa została wypowiedziana, że teraz jakąś mamy zawrzeć nową, czy jaki jest stan formalno-prawny? To jest pierwsze pytanie. Dziękuję.
Dziękuję. Kto z Państwa chciałby zabrać głos? Pan Naczelnik. Proszę bardzo, Pan Naczelnik Mariusz Tarka. Gdzie wygodniej, Panie Naczelniku, żeby było tylko słychać na nagraniu później.
Halo, halo. Dzień dobry. Witam Szanownych Państwa. Odpowiadam na pytanie. Zgodnie z tym, co przekazywałem Państwu na poprzedniej sesji, umowę z PKS-em mamy zawartą do końca lipca, czyli do końca tego miesiąca. W ślad za tymi wszystkimi zmianami organizacyjnymi, które prowadzimy, musimy zawrzeć odrębną umowę na okres od 1 sierpnia do końca tego roku. Technicznie będzie to wyglądać tak, że zawrzemy dwie umowy, ponieważ mamy wymieszanie dwóch systemów komunikacyjnych. Linia numer jeden będzie określona w jednej umowie, a linie, które nowo utworzyliśmy, będą określone w drugiej umowie.
Czy pan przewodniczący Marek Sanecki? Proszę.
Proszę uszczegółowić, czy na początku roku, albo może inaczej, jak był zatwierdzany budżet, czy w tym budżecie było zapisane i zaplanowane środki tylko i wyłącznie do końca lipca? To jest uszczegółowienie pytania. I drugie pytanie jest takie. Jeżeli wiedzieliśmy, że tą umowę trzeba zawrzeć od 1 sierpnia, to dlaczego to nie zostało zrobione, czy nie, jakby to być projekt uchwały nie został przedstawiony na sesję zwyczajną, tylko dokonuje się zwoływania sesji nadzwyczajnej dla rzeczy, która z tego co pan powiedział, była niejako planowana od kilku miesięcy. Nie rozumiem tego. Proszę o wyjaśnienie.
Proszę bardzo, panie naczelniku.
Panie przewodniczący, proszę sobie przypomnieć przebieg sesji czerwcowej. Wówczas dosyć obrazowo wskazywaliśmy, jakie mamy zamierzenia, z czego wynikają określone terminy podejmowania określonych czynności, że złożyliśmy wniosek do wojewody o objęcie nas dopłatą z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych, więc zawarcie tych umów, na które Państwo również wyraziliście zgodę, to też przypomnę na poprzedniej sesji, jest konsekwencją bezpośrednią poprzedniej sesji. A dlaczego w tym terminie? Ano dlatego, że cały czas trwały prace i trwają nadal prace nad dopięciem tym przysłowiowym na ostatni guzik każdego elementu tego systemu. Jeżeli chodzi o środki finansowe w budżecie na rozdziale 604 były określone na cały rok. Natomiast w momencie podpisywania umowy i przeprowadzenia negocjacji z PKS-em okazało się, że warunki finansowe, które zostały przedstawione w realiach rynkowych pozwalają nam zawrzeć umowę na pierwsze półrocze. Później tę umowę aneksowaliśmy o jeden miesiąc właśnie po to, żeby zyskać czas na wprowadzenie nowego systemu z dopłatą od wojewody od 1 sierpnia. I tak chcemy ruszyć 1 sierpnia.
Dziękuję. Następnie głos poprosił pan przewodniczący Piotr Romanicz. Proszę bardzo.
Panie naczelniku, ja mam pytanie odnośnie linii numer jeden. W rzeczywistości dla mieszkańców, czy będzie odczuwalna zmiana na linii numer jeden, jeżeli chodzi o częstotliwość kursów? Jeżeli tak, to będzie. Jaka to będzie zmiana? I jeżeli chodzi o trasę, czy będzie tu zmiana w tym okresie, o którym mówimy, czyli do końca roku?
Oczywiście, zmiana będzie odczuwalna z uwagi na to, że musieliśmy szukać oszczędności. Jeżeli w przeciętnym miesiącu roboczym, w standardowy dzień roboczy, wykonywaliśmy 20 kilka kursów na linii Dolna Odra Szczecin, teraz będziemy mieć 11 kursów w jedną stronę i 11 kursów w drugą stronę. trasa linii numer 1 się nie zmieni, będzie dokładnie taka sama, będzie prowadziła z Nowego Czarnowa do, przez Gryfino do Szczecina Głównego. Natomiast w ramach nowego systemu, tych linii nowo tworzonych, uruchamiamy linię numer 2, która będzie pewnym uzupełnieniem linii numer 1, ale będzie wykonywana wyłącznie na odcinku Dolna Odra - Radziszewo. Różnica w trasie przejazdu będzie polegać dodatkowo na tym, że ta linia wyjeżdżając z Nowego Czarnowa będzie skierowana przez przejazd kolejowy i będzie wyjeżdżać w Pniewie, no powiem obrazowo, obok Sagi na drogę krajową.
Dziękuję. Proszę bardzo, pan przewodniczący Marek Sanecki.
Proszę powiedzieć, ile my będziemy płacili za kilometr przejazdu jedynki? Za kilometr.
$9.07. Dziękuję.
Czy ktoś z państwa jeszcze chciałby zabrać głos? Proszę bardzo, pani radna Jolanta Witowska.
Dziękuję, panie przewodniczący. Szanowni państwo, ja poruszę inną kwestię, która ma ścisły związek właśnie z funkcjonowaniem transportu publicznego na terenie naszej gminy. Infrastruktura przystankowa to bardzo ważny element publicznego transportu zbiorowego. Jednym z jej elementów są wiaty przystankowe, które powinny zapewnić pasażerom komfort, dobrą jakość obsługi oraz być schludnym elementem miejscowego ładu publicznego, przestrzennego. Niestety obraz jest na terenie naszej gminy, miasta i gminy zgoła inny. Brudne, pooklejane ściany wiat, skorodowane, brakujące elementy konstrukcji, wręcz hodowle, nie wiem, grzybów, porostów jakichś. To irytujący, aha, i chroniczny brak rozkładów jazdy. Chroniczny. Przespacerowałam się po naszym mieście. W wielu miejscach nie ma rozkładów jazdy. To irytujące, kiedy przychodzi się na przystanek i nie ma informacji, o której będzie autobus i wyczekiwanie. Oczywiście zaraz można odpowiedzieć, że rozkłady jazdy są gdzieś tam w internecie, gdzieś tam w gazecie. Niekoniecznie każdy musi skorzystać z tej formy, tak? Informacji. Także temat ten jest bardzo, on jest powtarzający, regularnie się powtarza. I ja wiem, że są psuje, którzy niszczą te rozkłady jazdy, ale to nie może być sobie taka karteczka tylko olaminowana, gdzieś tam naklejona pomiędzy brudnymi fragmentami plakatów, różnymi bohomazami, które są po prostu na tych wiatach, tak? Więc ja, to jest obraz nie tylko wiat na terenie miasta, ale i wiejski, na terenach wiejskich. I wobec powyższego ja mam pytanie. Kiedy podejmie pan decyzję w sprawie kompleksowej wymiany wiat? Wiem, dlatego pytam. Kiedy podejmie pan decyzję o kompleksowej wymianie wiat? W ogóle to, ponieważ nie słychać nic w tej sprawie, to ja mam kolejne pytanie. Czy naprawdę podmiot odpowiedzialny za bieżące utrzymanie tej infrastruktury nie może choćby wymyć tych wiat? Proszę państwa, to jest żenujące. A już taka perełka na torcie, jeśli chodzi o wiaty, to jest wiata na ulicy Flisarzy. Proszę podejść zobaczyć. Ławka, która gdzieś generalnie w połowie prawie pęka, podparta jakimś kijem, dokładnie kijem na jakiejś cegłówce, brak zadaszenia, skorodowane te elementy metalowe, to jest po prostu żenujące. Tak nie może być. To jest bardzo ważny element, tak jak powiedziałam, tak? I chciałabym się dowiedzieć, kiedy. Może nie dzisiaj pan takiej informacji mi nie poda, ale generalnie, kiedy po raz ostatni podmiot odpowiedzialny za bieżące utrzymanie wiat wykonywał prace porządkowe? Dziękuję.
Dziękuję. Pan naczelnik?
Chciałam tylko powiedzieć pani radnej, że mi trudno jest odnosić się do pytania, kiedy podejmę decyzję co do wymiany wiat, ponieważ akurat ta decyzja nie jest w gestii mojego wydziału. Ja mogę tylko przekazać do właściwej komórki. Natomiast co do brakujących rozkładów jazdy, proszę zwrócić uwagę na to, że te rozkłady jazdy cyklicznie się pojawiają. One same z siebie nie znikają. Mamy społeczeństwo, jakie mamy, reagujemy na informacje od mieszkańców, na zgłoszenia i staramy się te rozkłady uzupełniać. Natomiast nie mamy absolutnie żadnego wpływu na to, czy te rozkłady powiszą nam dzień, dwa, tydzień, czy będą rzeczą stałą. A jeżeli chodzi o formę tych rozkładów, właśnie w kontekście tego, o czym pani powiedziała, proszę sobie zestawić koszt uzupełnienia, wygięcia z dewastacji tabliczki metalowej z naklejką, która jest laminowana. To jest naprawdę różnica.
Przepraszam, czy ja mogę jeszcze odpowiedzieć?
Proszę bardzo.
Panie naczelniku, mówiąc o tym, kiedy podejmie pan decyzję, to nie jest informacja, to nie jest pytanie do pana burmistrza, to jest oczywiste, ponieważ, a pan jako przedstawiciel tego pionu udziela informacji w tym temacie, to po pierwsze. Poza tym mówi pan o tym, o czym wspomniałam. Oczywiście one są, te rozkłady jazdy, niszczone, ale swego czasu, w jakimś ostatnim okresie czasu, może w okresie miesiąca, nie wiem, były informacje na temat braku właśnie rozkładów jazdy. I ja się przeszłam po tym terminie i się nie pojawił ten rozkład jazdy w tych punktach, gdzie po prostu ich brakowało. I w dalszym ciągu nie ma. Dziękuję.
Dziękuję. Pan przewodniczący Marek Samecki, tak? Proszę bardzo.
Proszę jeszcze o informację, jaka była cena dotychczas za przejechany kilometr dotychczas. I jeszcze proszę o taką informację, na jaki okres teraz ma być zawarta ta nowa umowa? Czy ona jest powiązana z obsługą tej komunikacji na terenie gminy? Czy jest powiązana? I jeszcze takie pytanie, jakie macie plany na zapewnienie tej komunikacji w przyszłości? Czy po prostu będzie, proponujecie, żeby utrzymywać ten sam system z tym wykonawcą, czy będziecie podejmowali, czy macie zamiar podejmować próby jakichś innych rozwiązań? Dziękuję.
Dziękuję. Pan naczelnik.
Żeby odpowiedzieć na pytanie, jaki był dotychczasowy koszt jednostkowy, czy cena jednostkowa wozokilometra, muszę wspomnieć o tym, że system rozliczeń od tego roku opierał się na tak zwanym mechanizmie paliwowym, czyli wprowadzono do umowy korektę paliwową, a więc bieżącą, comiesięczną analizę średnio miesięcznych cen paliwa ekodiesel publikowanej ceny przez Orlen. I średnia cena na dzisiaj, średniomiesięczna cena na dzień dzisiejszy wskazywałaby, że rozliczenie będzie następować po cenie 7,85, czyli jako punkt wyjścia stosujemy 7,85, a po nowemu ta stawka bazowa będzie wynosiła 9,07. To jest pierwsze pytanie, a drugie, umowa, tak jak wspomniałem w pierwszej wypowiedzi, będzie obowiązywać do końca roku, do końca tego roku. I oczywiście umowa czy przewozy na linii numer 1 będą nierozdzielnie związane z przewozami na linii numer chociażby 2, która jest linią objętą dofinansowaniem od wojewody. Czyli te systemy będą się zazębiać. A co do planów na przyszłość, zgodnie z ogłoszeniem wstępnym, czyli o zamiarze udzielenia zamówienia na kolejny okres, zakładamy ogłoszenie w tym roku postępowania o udzielenie zamówienia w trybie podstawowym, czyli przetargu, na okres 5 lat.
Dziękuję. Czy ktoś z państwa? Proszę bardzo, pan przewodniczący Marek Sonecki.
Interesuje mnie sposób świadczenia tych usług. Czy chcecie ponownie postępować w ten sposób, że to ma być jeden wykonawca, jeden usługodawca na całą gminę? Czy zamierzacie to rozbijać na poszczególne linie, na mniej albo mniejsze środki transportu? Czy po prostu ma być nowy przetarg na 5 lat, ale powiem tak kolokwialnie, po staremu?
Dokumentacja zamówieniowa nie jest jeszcze przygotowana, natomiast w świetle tych zmian dzisiejszych ta decyzja będzie podjęta w trakcie roku, w trakcie drugiego półrocza.
Dziękuję. Następnie o głos poprosiła pani przewodnicząca Małgorzata Wisińska. Proszę bardzo.
Dziękuję. Ja króciutko. Ja mam pytanie. Kiedy wszystkie działania będą dopięte na ostatni guzik, jak to powiedział pan naczelnik? I czy uwzględniono też, że przed podpisaniem umowy miały być przedstawione godziny kursów z autyzmu do konsultacji? No bo jednak ja się nie dziwię, mieszkańcom nie podobają się, że tak powiem, te nowe linie, szczególnie te, które no, wydłużają dojazd do Gryfina o 45 minut, a godziny odjazdów też są bardzo dla nich ważne. I tutaj mówiliśmy o koszcie jednego kilometra jedynki, a ja bym się zapytała, jeden kilometr na tych liniach wiejskich, ile będzie nas kosztował?
Jeden kilometr na liniach wiejskich będzie wynosił, jeżeli chodzi o stawkę bazową, 6,94.
Dziękuję.
Dziękuję. Czy ktoś z państwa chciałby jeszcze zabrać? Powtórzę to pytanie.
Pani... Zapomniałem odpowiedzieć.
Dobrze, proszę bardzo.
Rozkłady jazdy są przygotowane. Zamierzamy jutro dostarczać sołtysom, puścić stosowną informację na wszelkie możliwe źródła informacyjne urzędu, czyli naszą stronę, nasz portal, nasz Facebook, a także do mediów lokalnych. Godziny odjazdów zostały przygotowane w taki sposób, żeby w jak największym stopniu zabezpieczyć potrzeby, oczekiwania mieszkańców co do dojazdu na te konkretne godziny rozpoczęcia pracy, rozpoczęcia nauki. Zgłoszeń do tych uwag się dostosowaliśmy. Udało nam się ustalić z przewoźnikiem, z operatorem takie zabezpieczenie dojazdów do Gryfina, żeby okres oczekiwania na godzinę rozpoczęcia pracy czy rozpoczęcia nauki był jak najkrótszy, oczywiście z możliwych.
Dziękuję. Następnie. Ale proszę do mikrofonu.
Dobra, dziękuję. Komu były przedstawiane te nowe, te założenia rozkładu jazdy?
Rozmawialiśmy o tym na spotkaniu, proszę sobie przypomnieć. Mówiliśmy na
oczywiście,
jakie godziny.
Ale także na spotkaniu było powiedziane, że przed podpisaniem umowy będą konsultacje z sołtysami co do godzin odjazdów i przyjazdów autobusu. Bo tak jak panu powiedziałam, 45 minut jechać to nie jest żaden luksus. Dziękuję.
Dziękuję.
Co do samych godzin odjazdu, my te informacje przekazujemy, no taki mamy zamiar przekazać jutro na wszelkie możliwe sposoby czy platformy informacyjne. Natomiast rozkład jazdy jest rozkładem, który można korygować. To nie jest rzecz niezbędna do tego, czy determinująca zawarcie umowy. Umowę zawieramy na określone linie komunikacyjne z określonymi kursami, które będą wykonywane o określonych godzinach. Jeżeli będzie rzeczywiście konieczność przesunięcia o jakiś dodatkowy czas w stosunku do tego, co już udało nam się uzyskać, no to wtedy będziemy nad tym pracować. Natomiast nie ma możliwości takiej, żeby skrócić czas przejazdu z miejscowości A do miejscowości B z 45 minut, tak jak pani to przedstawiła, do, nie wiem, 30 minut. No, trasy zostały tak określone, że ten czas musi być zrealizowany, wykonany. Możemy się posługiwać czy poruszać w obrębie godzin odjazdu, nie czasu przejazdu.
Dziękuję. Następnie o głos poprosił pan przewodniczący Marek Sanecki.
Ja muszę powiedzieć, że jestem zaniepokojony, zasmucony po usłyszeniu tego, co powiedział pan naczelnik, chociaż szczerze mówiąc nie mam pretensji oczywiście do pana. Proszę nie przyjmować tego do siebie, tak? Mam na myśli tutaj to, co ma być w przyszłości, bo jeżeli teraz jeszcze nie jest przygotowana specyfikacja, tak, a mamy już dzisiaj 28, tak, lipiec, to powiem tak, jest duże prawdopodobieństwo, że poniesiemy w tym zakresie porażkę w takim znaczeniu, że nie będziemy mieli odpowiedniej tej komunikacji w związku z tym, że przedsiębiorcy, którzy potencjalnie będą mogli, czy mogliby wystąpić w tym przetargu, nie będą przygotowani. Do świata już dzisiaj należałoby puścić informację, że gmina Gryfino przygotowuje się do przetargu na okres 5 lat w takich i takich warunkach i żeby przedsiębiorca miał czas zrobić sobie biznesplan, zakupić środki transportu, wziąć je w leasing, przeanalizować i tak dalej, przygotować się. Jeżeli my nie mamy dzisiaj specyfikacji, nikt o tym nie wie, że my jesteśmy zainteresowani takim zamówieniem, no to nikt się nie przygotuje i będzie no tak jak było, a jest źle. A jeszcze powiem, że dzisiaj jechałem z Chwarsnicy samochodem o godzinie 13:17. Wyprzedzałem ten autobus, który świadczy te usługi właśnie na tej linii. To był taki duży... To był taki duży autobus, że na tej linii nie mogło go, na tej trasie nie mogło go wyprzedzić, tak? Bo tam jest z górki pod górkę, zakręt w lewo, w drugą stronę i tak dalej. No w końcu wyprzedziłem tam pod górkę przed Wirowem, tak zerknąłem, ile tam osób było, no myślę, że ze 4-5, więcej nie. A autokar taki, że kompanię wojska by mógł wziąć. No to chyba nie o to chodzi. No trzeba, panie naczelniku, to oczywiście nie mam do pana pretensji, tak? To burmistrz powinien podjąć decyzję, powiedzieć tak, drodzy moi pracownicy, mamy teraz taki i taki stan, ten stan nie jest dla nas satysfakcjonujący, ani ludzie nie mają dobrej komunikacji, my płacimy bardzo dużo i trzeba to zmienić. I przygotujcie warianty, rozwiązania i tak dalej, puścimy tą informację w świat i spróbujemy zrobić coś innego. Dziękuję.
Dziękuję. Tylko tak pół żartem powiem, że mam nadzieję, że pan przewodniczący nie wyprzedzał na zakrętach ani pod górkę, bo generalnie...
Pod górkę, ale na prostym drugim odcinku.
Dobrze. Pan burmistrz, tak? Proszę bardzo, pan burmistrz Paweł Nikityński.
Szanowni państwo, te wszystkie pytania, wątpliwości, które państwo tutaj wyrażacie, oczywiście przyjmujemy, wsłuchujemy się w nie, natomiast proszę też, żeby trochę bardziej starannie podchodzić do oceny pracy.
Przepraszam, panie burmistrzu, mam prośbę, troszeczkę bliżej mikrofon, bo później słabo słychać do protokołu. Dziękuję.
Moja prośba jest taka, żeby trochę bardziej starannie podchodzić do oceny pracy, która została wykonana akurat do tej zmiany konkretnej systemu przewozowego, bo to jest zmiana, no, trzeba powiedzieć, fundamentalna. To, czy ona będzie optymalna, to muszę powiedzieć, że w tym zakresie optymistów jest niewielu. W naszym przekonaniu ona jest racjonalna na skalę naszych możliwości gminnych i potencjałów, które są na zewnątrz gminy. Będzie to promieniowało też oczywiście zwiększonymi dochodami, takie mamy założenia i przypuszczenia, w całym świecie transportu zbiorowego w roku przyszłym. Natomiast kilka sprostowań jest tutaj istotnych, bo przy rozmowie na temat transportu zbiorowego pada tu wiele tematów, które są związane z transportem zbiorowym, ale akurat nie z tą problematyką. Sposób kalkulowania kosztów przez przedsiębiorców przewozowych dla takich gmin jak nasza jest nam co do zasady znany. My rozumiemy, jak przedsiębiorca najprawdopodobniej, oczywiście on nam o wszystkich swoich danych handlowych nie powie, a my nie mamy prawa też na tym etapie wszystkiego żądać. Natomiast jedną z istotnych zmian, którą wprowadzamy do systemu i która będzie ważyła na przyszłości tego systemu, jest nabycie prawa do tych informacji w związku z wprowadzoną zmianą. Prawda, panie naczelniku? I choć my dochowujemy staranności co do tego, żeby diagnozować potencjały, bo to też chciałbym wyjaśnić Radzie, że te negocjacje i te rozmowy mają charakter partnerskiej rozmowy, w której każda ze stron stara się reprezentować swoje interesy najlepiej jak potrafi. My rozumiemy, że w przedsiębiorstwie są koszty stałe, że są koszty zmienne, że są także koszty finansowe i mamy odwagę o tym naszym partnerom mówić, że jesteśmy świadomi ich silnych stron i ich słabych stron i wiemy też, że oni wiedzą, że jednym z zadań własnych gminy jest transport zbiorowy. Ten kierunek, w którym idziemy na tą chwilę, na pewno jest daleki od ideału, ale przybliża nas do niego i jest realistyczny z punktu widzenia naszych możliwości finansowych i przygotowywania się do postępowania na kolejne lata, zwłaszcza w perspektywie obligatoryjnego pozyskiwania danych, które mogą, poza tym, co się udało do umowy wprowadzić, na to zwrócam uwagę, że to jest pewna wartość, co do zasady tak wiele kontraktów jest zawieranych, że połączyliśmy zmienność ceny z obiektywnymi zdarzeniami na rynku paliw. Czyli możemy być beneficjentami tej zmiany, możemy oczywiście stracić na zmianach, które będą na rynku paliw, ale solidarnie obie strony ponoszą w tym zakresie pewne ryzyko. Dzisiaj, jak wiemy, sytuacja na rynku paliw się nieco stabilizuje, gdzieś w granicach 100 dolarów za baryłkę. Jak będzie, jednak trudno jest prowokować, ale mechanizm stymuluje. Stymuluje i pozwala gminie Gryfino należycie dbać o swoje interesy. No i myślę, że też trzeba o tym powiedzieć, bo to chyba jest najważniejsze tutaj, że spotkania w sprawie optymalizowania systemu nie zakończyły się konsensusem. I one się nigdy konsensusem nie zakończą. Nie ma takiej możliwości. Natomiast zostały wysłuchane opinie zarówno radnych Rady Miejskiej w Gryfinie, jak i sołtysów i znaczna część tych uwag została uwzględniona. Mogę też powiedzieć, ponieważ brałem udział w tych rozmowach, że to nie są jedyne głosy, które pojawiają się w zakresie potrzeb transportu zbiorowego, bo są głosy i pewnych środowisk, są głosy także określonych zakładów pracy, są inne głosy, które jesteśmy zobowiązani przyjąć i po partnersku na nie odpowiedzieć. Czy gmina będzie w stanie zaspokoić te potrzeby w całości, w części czy w ogóle? A jeśli, to czego oczekujemy też od tych, którzy oczekują od mieszkańców gminy Gryfino, bo przecież system należy do mieszkańców, że będzie miał ponosić większe koszty. Uwzględniliśmy najważniejsze momenty w życiu każdego z nas, czyli fakt dojazdu do pracy, dojazdu do szkoły, ale także te kursy tak zwane środkowe oraz bezpieczną możliwość powrotów z pracy, ze szkoły, z innych obowiązków życiowych, które każdy z nas ma. Jeszcze raz to powtórzę, my jesteśmy świadomi, że system nie jest idealny, ale na tą chwilę jest to system racjonalny. Mam nadzieję i ta dyskusja tutaj w kierownictwie gminy na temat przyszłego transportu zbiorowego trwa. Trwa także dyskusja w zakresie budowania co najmniej modeli alternatywnych i te modele będą przez nas rozpatrywane. Nie jest więc tak, że nie rozważamy także daleko idących zmian. Natomiast myślę, że fundamentem i specyfikacji istotnych warunków zamówienia i ostatecznie zamówienia nie będzie przesłanka osiągnięcia ideału, tylko będzie przesłanka racjonalna, odwołująca się do faktycznych możliwości gminy i potrzeb naszych mieszkańców i zaspokojenia tych najbardziej elementarnych, podstawowych. Bo proszę też zwrócić uwagę, że państwo, choć poruszacie wiele spraw, które są wokół systemu transportu zbiorowego, to gdybyśmy chcieli rozciągnąć tą dyskusję mocno, to do czego dążą gminy, zwłaszcza w Somie, to widać gołym okiem, jeżdżąc po terytorium Somu, że transport zbiorowy ma być też niejako ten transport zbiorowy, o którym dzisiaj mówimy. Ma być niejako dopełnieniem tego zbiorowego transportu, który będzie obowiązywał na tym terytorium. I to się poniekąd dzieje. Nie da się tego zrobić w naszym przekonaniu, ale chętnie damy się wyprowadzić z tego stanowiska, metodą rewolucyjną, dlatego że po pierwsze są pewne przyzwyczajenia, ale są też pewne oczekiwania i są realne potrzeby. Więc zadekretowanie też jakiegoś konkretnego stanu wydaje się mało prawdopodobne. Będziemy się musieli wzajemnie wykazywać elastycznością. Burmistrz złożył taką deklarację. Będzie przyjmował głosy z kolejnych, z wszystkich środowisk gryfińskich. I ma też taką ambicję, żeby i z Radą Miejską w Gryfinie, i z sołtysami przede wszystkim o korektach w tym systemie rozmawiać. Mam nadzieję, że będziemy w tej zmianie partnerami, a dzisiaj rozmawiamy o projekcie uchwały, który z jednej strony zwiększa wydatki, bo takie są realia ekonomiczne, z drugiej strony zwiększa dochody gminy, bo to jest to, o co między innymi ubiegał się Klub Prawa i Sprawiedliwości, to zdaje się pan przewodniczący Piotr Romanicz kiedyś podnosił tą kwestię i my szanujemy ten głos, skorzystamy też z tego głosu, to jest wprowadzenie do systemu części pieniądza, który pochodzi od rządu. Wiemy, że w przyszłym roku, gdybyśmy powielili ten system, to osiągnęlibyśmy o 7/5 więcej niż pozyskamy z tej uchwały, ale to będą może nie gigantyczne pieniądze, ale z punktu widzenia gminy istotne. I to też tak sobie wyobrażamy tą dyskusję o ewolucji naszego systemu zbiorowego w oparciu o merytoryczne głosy. Ten głos był merytoryczny. Dzisiaj organ wykonawczy też korzysta z instrumentu stworzonego przez polski rząd. Dziękuję.
Dziękuję. Zapisuję na liście mówców pana przewodniczącego, ale do głosu zgłosił się pan przewodniczący Piotr Romanicz. Proszę bardzo.
Panie burmistrzu, panie naczelniku, szanowni państwo. Kilka takich myśli mi się tutaj nasunęło. Przede wszystkim operujemy, w zasadzie obracamy się w kwestii organizacji przewozów autobusowych, natomiast gdzieś wydaje mi się ucieka nam skala potrzeb, jeżeli chodzi o przewozy na trasie Gryfino-Szczecin. I tutaj szczególnie myślę o ludziach młodych. Bazując bodajże na danych statystycznych jeszcze sprzed pandemii, to jest w granicach około chyba 3600, o ile dobrze pamiętam, osób codziennie pokonujących trasę Gryfino-Szczecin. Z tego duża, duża część to są ludzie młodzi. Jeżeli wiemy, że ponad połowa kursów jedynki na trasie do Szczecina, przynajmniej nawet na prawobrzeże nie dotrze, już nie mówię o centrum, to czy była robiona jakakolwiek analiza, jak skanalizować tą grupę ludzi w jakikolwiek w jakąkolwiek inną formę transportu? Przypomnę, że tak, no, młodzież, bo o nich się w tej chwili chcę upomnieć, tak, będzie miała mniej możliwości komunikacyjnych, mniej kursów jedynką. Zanosi się, że będziemy mieli mniej kursów koleją. Kto ewentualnie ze starszej młodzieży jeszcze ma możliwość korzystania z transportu samochodowego? Wiemy o tym, że no niestety tutaj muszę w to uderzyć. Pan burmistrz nie wystąpił do pana Piotra Krzystka, żeby umożliwić mieszkańcom Gryfina korzystanie z abonamentów parkingowych. No z bólem to stwierdzam, niestety, boli mnie to do dzisiaj, że było to potraktowane jako skarga radnego Romanicza i wysłana do prezydenta Piotra Krzystka. Wydaje mi się, że tu powinien pan burmistrz przejąć inicjatywę, bo takiej sytuacji nie mamy. To są kolejne ograniczenia, jeżeli chodzi o mobilność. Gdzieś tą grupę ludzi trzeba w jakiś sposób zagospodarować. Dostają kolejne ograniczenia. W tym przypadku dostaną ograniczenie, jeżeli chodzi o ilość kursów. Stąd moje pytanie, czy jest zrobiona jakakolwiek analiza, żeby skanalizować tych ludzi w jakiekolwiek inne formy przepływu do Szczecina i z powrotem? To jest jedna rzecz. Druga rzecz to jest taka, że czy gmina Gryfino robi coś, podejmuje konkretne działania, żeby zwiększyć ilość kursów kolei do Szczecina i z powrotem? Bo jeżeli schodzimy z kursów autobusowych, rozumiem, że w interesie mieszkańców miasta powinno się znaleźć to, żeby więcej kursów pociągu się pojawiło. I trzecia rzecz to jest taka, kiedy mieszkańcy dowiedzą się konkretnie o zmianach, jeżeli chodzi o linię numer 1. Dziękuję.
Dziękuję. Pan burmistrz, tak?
Szanowni Państwo, no życie publiczne jest systemem naczyń połączonych. Kwestie transportu publicznego także. My liczymy na to, że poszczególne jednostki samorządu terytorialnego, ale też związki tych jednostek będą uwzględniały jednak w bardzo długiej perspektywie te wysiłki, które solidarnie podjęły. I też proszę pana Piotra Romanicza o zrozumienie idei tej wypowiedzi. Jeśli taki samorząd jak Gryfiński zdecydował się na wejście do SOM-u, pozyskał pewne środki na przebudowanie znacznej części miasta, mówię o centrum przesiadkowym, ale zainwestował też swoje własne pieniądze w to, żeby w tym całym obszarze metropolitarnym każdy mieszkaniec tego obszaru mógł swobodnie podróżować pomiędzy jej częściami, to naszym oczekiwaniem jest, że odpowiedzialni za organizację takiego przewozu będą konsekwentni. Natomiast ja oczywiście nie chciałbym pójść za daleko w tej swojej wypowiedzi, bo nie chciałbym żadnego samorządu tutaj stygmatyzować. Natomiast odnoszę takie wrażenie, że tak do końca może nie być. Obawiam się tego, bo my też działaliśmy w pewnym zaufaniu i uznaliśmy, że te samorządy, które biorą udział w tym projekcie, będą potem w przyszłości chciały korzystać z tego rozwiązania jako kluczowego. I my, kiedy omawialiśmy to na kierownictwie gminy, przyjmowaliśmy też jako dobre rozwiązanie, że nasz transport zbiorowy, który powinien się komunikować z tą szybką tak naprawdę koleją i najbezpieczniejszym środkiem transportu, jaki mamy, czyli do miejsca przesiadkowego, po pierwsze ma skrócić ilość kursów tak, żeby mieszkaniec mógł się dostać docelowo do wszystkich ważnych miejsc w Somie. Przyglądając się temu, w jaki sposób zajmują stanowiska niektóre samorządy, obawiam się, że możemy mieć w krótkiej perspektywie kryzys tego sposobu myślenia, zwłaszcza o liniach kolejowych. I mnie, ale nie tylko mnie, w innych samorządach to niepokoi. Także z tego powodu, że już konkretne pieniądze jako gmina Gryfino wydaliśmy. I to nie były małe pieniądze związane z dołożeniem do środków na centrum przesiadkowe. Natomiast proszę też Państwa wszystkich o zrozumienie tej okoliczności, która nam nieco w tej dyskusji ucieka. Może dobrze, może trzeba myślami uciekać gdzie indziej i w końcu stanie się to, czego oczekujemy. Ale Szanowni Państwo, od 24 lutego realia się zmieniły. One się zmieniły radykalnie. One się zmieniły radykalnie przede wszystkim na rynku paliw. I pomimo tego, że podjęto szereg działań korygujących, zwłaszcza mówię tutaj o kwestiach podatkowych dotyczących paliw, to jednak wzrost cen paliw jest rażący. I nie byliśmy w stanie, prognozując budżet i przedkładając go Państwu 30 listopada, przewidzieć tak rażącej zwyżki. Pewną zwyżkę zawsze zakładamy w tych prognozach, bo wiemy, że ceny paliw się zmieniają, są zależne od koniunktury, dekoniunktury, także od czynników politycznych. Ale to, co się stało 24 lutego, zmieniło rzeczywistość diametralnie. Niestety ta rzeczywistość negatywna się utrzymuje. I trochę jesteśmy, jak wszyscy w ogóle, ofiarami tego zdarzenia konkretnego, trwającego do dziś. Stąd odpowiadając też na tą sytuację, staramy się utrzymać na maksymalnym możliwym na który nas stać poziomie, poziom przewozów na wszystkich liniach, żeby zagwarantować jednak i podróż do pracy, szkoły w trakcie dnia i bezpieczne powroty. Czeka nas długa rozmowa, jak sądzę, w Somie i nie tylko w Somie, o funkcjonowaniu regionalnych przewozów. Na pewno, bo sposób myślenia o centrach przesiadkowych i o tym, jak chcemy się komunikować w tym wspólnym obszarze, generalnie samorządowcy mają bardzo podobny, bez względu na to, jakie środowiska reprezentują. Widzimy wielką zaletę w tym pomyśle, a systemy gminne byłyby taką podstawową funkcją doprowadzającą do korzystania z szybkiej, bezpiecznej i nowoczesnej infrastruktury. Na to będą potrzebne pieniądze, idzie też nowa projekcja finansowa. Trwają w tej chwili też prace, które będą się niebawem, będą kończyły pewien etap założeń do nowej perspektywy środków unijnych. Rozmowy w tym zakresie trwają. Liderzy jednostek samorządu terytorialnego SOM-u będą ze sobą też wydyskutowywali priorytety. Myślę, że mamy tutaj do wykonania ogromną pracę, żeby nie zmarnować tej myśli, która co do zasady jest dobra. Pytanie, czy będzie miała wykonanie zgodnie z założeniem. Dziękuję bardzo.
Proszę bardzo, ad vocem pan przewodniczący Piotr Romanicz.
Ja w zasadzie jeszcze raz zapytam, czy dobrze zrozumiałem. Rozumiem, że z założenia na dzień dzisiejszy nie będziemy w stanie zapewnić takiej ilości przewozów dla takiej ilości ludzi, jaką zapewnialiśmy na dzień dzisiejszy.
Będziemy w stanie zapewnić takiej intensywności przewozów.
Czyli rozumiem, że jakaś analiza była robiona. Jeżeli można, to tą informację bardzo bym prosił, kiedy mieszkańcy będą poinformowani o zmianach na jedynce.
Mieszkańcy dostaną pełną informację w dniu jutrzejszym. Taki jest nasz zamiar. Czekamy w szczególności na Państwa decyzję co do głosowania nad uchwałą. Natomiast pozwolę sobie jeszcze raz przytoczyć tę informację co do ilości kursów na linii numer 1. Według rozkładów opracowanych i takich, które mają już status ostatecznych, zapewniamy dowóz na godzinę w dni robocze. 5.20, 6.35, 7.40, 9.55, 12.20, 15.20, 16.30, 20.10, 22.38, 23.25, 00.50. Te końcowe kursy, godziny dojazdów, mogą wydać się Państwu może niepotrzebne, ale proszę pamiętać o tym, że zadania przewozowe to są tak zwane kółka. Więc żeby autobus mógł o określonej godzinie wyjechać ze Szczecina, musi tam po prostu dojechać. Stąd te późne godziny przyjazdu do Szczecina, które wynikają wprost na przykład z odwozów pracowniczych z zakładów pracy w Gryfinie, chociażby w Dolnej Odrze. Co do pytania pana przewodniczącego odnośnie zabezpieczenia potrzeb mieszkańców, młodych ludzi. No, mieszkańcy będą po prostu musieli racjonalizować swoje wybory transportowe. Jeżeli chcieli dojechać na określoną godzinę i teraz tej godziny nie będzie w rozkładzie jazdy, po prostu będą musieli pojechać odrobinę wcześniej. No, na to nas stać. Tak ten system opracowaliśmy i mamy nadzieję, że tych negatywnych głosów nie będzie aż tak dużo.
Dziękuję. Następnie na liście mówców zapisałem się ja. Dwie sprawy. Panie burmistrzu, panie naczelniku, pani skarbnik, w uzasadnieniu zauważyłem błąd, czeski błąd. Przedstawione są cyfry, jeżeli chodzi o kwotę, w treści uchwały one wynikają, natomiast w uzasadnieniu tylko 364 238 zł 40 groszy. W uzasadnieniu jest 364 328 40 groszy, 90 zł różnicy, więc prosiłbym tutaj zgłosić czeski błąd, zgłosić, bo to nie moja rola, ale żeby po prostu sobie radni poprawili. Mam nadzieję, że pani mecenas taką formułę uzna, nie będziemy musieli tutaj żadnej autopoprawki. Natomiast mam jeszcze jedną sprawę. mniej więcej rok temu. Także rozmawiałem z panem burmistrzem, chyba z panem naczelnikiem też po wizycie na uroczystościach w zakładach elektrowni Dolna Odra. Przekazałem stanowisko pracowników związków zawodowych dyrekcji, która mówiła o potrzebie jednego korekty kursów, tam chodziło o jeden kurs. Do dzisiaj chyba ta sprawa nie została załatwiona z tego co wiem, natomiast ostatnio także słyszałem, że związki zawodowe w elektrowni, a także zakłady Fligel mają swoje uwagi, zastrzeżenia. Czy te ich uwagi będą uwzględnione w proponowanym rozkładzie jazdy?
Jeżeli chodzi o zakład pracy Fligel, żadnych uwag nie ma, ponieważ jesteśmy w stałym kontakcie z firmą. Rozmawialiśmy kilka dni temu, potwierdziliśmy, że taki rozkład jazdy w zupełności zabezpiecza potrzeby pracownicze. Natomiast jeżeli chodzi o PGE, o elektrownię Dolna Odra, proszę zwrócić uwagę na jedną rzecz. W ubiegłym roku ten zakład pracy zlikwidował przewozy pracownicze, które obowiązywały, funkcjonowały przez wiele, wiele lat. Oczekiwania co do możliwości dojazdu i odjazdu z zakładu zostały przerzucone całkowicie na gminę Gryfino. Na tyle, na ile gmina Gryfino mogła w ubiegłym roku do tego zadania się przygotować, się przygotowała. Wprowadziliśmy odpowiednie korekty do rozkładów jazdy i te przewozy były realizowane. W obecnym rozkładzie jazdy jest kilka elementów, które nie do końca odpowiadają zakładowi pracy, czyli elektrowni. Natomiast według nas zabezpieczają potrzeby. Bo jeżeli mówimy o czymś w stylu, że pracownik czy pracownicy muszą poczekać 15 minut dłużej, to dla nas to nie jest problem. My zapewniamy możliwość komunikacyjną, natomiast to, że przyzwyczajenie od wielu, wielu lat było takie, a nie inne, no to już jest sprawa, na którą wpływu nie mamy. Naprawdę wykonaliśmy bardzo dużo pracy, żeby te rozkłady jazdy połączyć, żeby połączyć ze sobą, żeby zadania przewozowe były realizowane w sposób zrozumiały i logiczny, żeby w jak największym stopniu zabezpieczały potrzeby wszystkich. Oczywiście wszystkich się nie da, dlatego też mogą pojawiać się takie sytuacje, o jednej z których wspomniałem przed momentem, że trzeba będzie poczekać 15 minut dłużej na autobus.
Rozumiem, dziękuję.
Pan burmistrz zaprosił wszystkie organizacje związkowe na rozmowy do siebie i także brałem w tych rozmowach udział. Wysłuchaliśmy stanowiska wszystkich organizacji związkowych. Z naszej strony padły też konstruktywne propozycje, które, jak sądzę, będą jeszcze jakiś czas rozważane przez oddział. No choćby ze względu na pewien ład korporacyjny, który jest związany ze strukturą zarządczą, tym niemniej. Biorąc też pod uwagę fakt, że wiele, wiele lat spędziłem w pracy w Dolnej Odrze i wykazuję daleko idące zrozumienie, choćby dla osób, które kończą pracę o godzinie 6 rano po nocnej zmianie, to jest szczególnie trudne, bolesne i czasami ludzie schodzą naprawdę bardzo, bardzo zmęczeni. Chcemy i wykazujemy się wrażliwością dla potrzeb tego bardzo dużego podatnika i przede wszystkim pracowników tej firmy. Natomiast wiążemy to też z informacją, którą przekazał pan naczelnik, że znane nam są przyczyny, dla których Dolna Odra nie korzysta z usług przewoźnika. Nie będę o tym mówił na sesji Rady Miejskiej w Gryfinie, ale to są bardzo podobne powody, dla których my dzisiaj rozmawiamy w ogóle o konieczności zwiększenia finansowania systemu transportu zbiorowego. Ale pozwoliłem sobie też rozmówcom z Dolnej Odry, moim kolegom i koleżankom powiedzieć, że nie widzimy też żadnego problemu, żeby ci pracodawcy, którzy mają taki potencjał, przyłączyli się do tego systemu, który jest przez gminę Gryfino stworzony. I jeśli dziś nie realizują całego systemu dowozu z wszystkich źródeł, to żeby rozważyli możliwość sfinansowania tych kursów, o ile są im potrzebne, lub dodatkowych kursów, jeśli takie widzą. Pewnym progresem tych rozmów jest to, że odnoszę takie wrażenie, nie chcę tego przesądzać, strony zgadzają się już co do tego, że mówimy i rozmawiamy o transporcie zbiorowym na terenie gminy Gryfino. Po tym, jak nasze stanowisko w sprawie finansowania przewozów jedynki na terenie Szczecina nie znalazło odpowiedzi adekwatnej. I to strona związkowa, mam przekonanie, też dzisiaj już w pełni rozumie. Proszę też zrozumieć, że są obowiązki korporacyjne. My nie tylko w tej sprawie z organizacjami związkowymi, ale też z dyrekcją zakładu rozmawiamy. Mam nadzieję, że uda się wypracować rozwiązanie, które ubogaci nasz system i zachęci naszego partnera do współuczestniczenia w ponoszeniu kosztów relatywnie z punktu widzenia tego pracodawcy niewielkich.
Dziękuję. Tylko przypomnę jeszcze o poprawie tego błędu. Następnie na liście mówców zapisany jest pan przewodniczący Marek Sanecki. Proszę bardzo.
Szczerze mówiąc, to nie jestem uspokojony tym, co usłyszałem. Wręcz odwrotnie, jestem bardzo zaniepokojony. Znaczy niepokoi mnie wiele rzeczy. Między innymi niepokoi mnie to, że nie ma burmistrza Tomasza, zastępcy burmistrza Tomasza Müllera, bo przecież to jest jego pion. Jeżeli dzisiaj stoi ta uchwała, a jego nie ma, to dla mnie to jest trochę dziwne, tak? Nie wiem, czy jest na Europie, ale to trochę pytanie retoryczne. Przechodzę do tego, co mnie niepokoi. Co prawda nie poczuwam się na siłach, żeby dyskutować z wiedzą historyczną tutaj wiceburmistrza Pawła Niekietnińskiego w związku z tym, że no, jest historykiem, ale nie No właśnie, ale jeżeli chodzi o tą rewolucyjność i ewolucyjność, to uważam właśnie, że powinna być rewolucja, a nie ewolucja. Prostata. Dobra, okej.
Okay. Panowie, ale panie przewodniczący, trochę powagi.
No, nieraz trzeba troszeczkę pożartować. Co mnie...
Ale nie z chorób.
Niepokoi, no bo mam tutaj komputer, włączyłem sobie tego Excela mojego ulubionego i powiem tak, nie wiem z jaką średnią prędkością jedzie jedynka. Może pan mi pan naczelnik powiedzieć, czy nie? Średnia prędkość na trasie Gryfino-Szczecin.
Panie przewodniczący, ja chciałem powiedzieć, że jestem dzisiaj bardzo tolerancyjny z tego względu, że nie było komisji przed sesją i dopuszczam jakby w dużą dowolność zadawania pytań, a także bardziej taką polemiczną czy dyskusyjną formułę. Natomiast no, powiem delikatnie, nie przesadzajmy. Proszę sformułować pytanie, zadać pan naczelnik odpowie. Dobrze?
Dobrze. Panie przewodniczący, już krótko mógł pan powiedzieć. Powiem, po co mi ta średnia prędkość? No bo jak wyliczyłem, no przy założeniu, że jedzie 40 na godzinę średnio, bo są przystanki i tak dalej, to jak mamy za kilometr płacić 9,07, to wychodzi na to, że za godzinę byśmy płacili temu przewoźnikowi 362 zł. 363 prawie, 362,8. Przy założeniu, że jedzie 35 na godzinę, bo 40 to może z przystankami być trochę za szybko, to wychodzi, że 317. Jeżeli nawet płacą 70 zł za godzinę kierowcy brutto, no to 2,5 stówy wychodzi za godzinę, tak? Na godzinę, no ile spali paliwa, czyli jaki jest realny zysk. I według mnie to jest... Nie, panie Zbyszku, nie ma się co śmiać.
Teraz panie przewodniczący, zabierzemy ustali. Pytanie, a państwa proszę o to, żeby nie przeszkadzać.
Jasne. Dziękuję bardzo za wsparcie, panie przewodniczący. Kolego, ja przypominam.
Panowie, nie prowadzimy polemiki. Proszę, panie przewodniczący, zadać pytanie, żeby pan naczelnik mógł odpowiedzieć, a pana przewodniczącego proszę o to, żeby nie przeszkadzać przy zadawaniu pytań, dobrze? No, między innymi dlatego, że trwa w tej chwili dyskusja między wami, tak? Panie przewodniczący, proszę zadać pytanie, żeby pan naczelnik mógł odpowiedzieć.
No, ale żeby zadać pytanie, muszę zrobić wprowadzenie. No bo mówię, jakie wychodzą kwoty, tak? No i teraz jak przeliczamy na te godziny pracy i tak dalej, no teraz czy to jest drogo, czy to jest tanio? Drogo, tanio to zawsze pojęcie względne. Tak? Jednemu podoba się córka, drugiemu teściowa. I teraz czy drogo, czy tanio, to może ustalić tylko i wyłącznie rynek. Ale my nie mamy rynku tutaj, bo mamy monopolistę. Monopolistą jest powszechny ten zakład komunikacji, bo przetarg, czy ten no, przetarg do wyłonienia w gminie Gryfino od zawsze jest na całą gminę. A na taką całą gminę może wystąpić tylko to przedsiębiorstwo. No, w związku z tym mówienie, że trwają partnerskie rozmowy biznesowe, no to można to, że tak powiem, z przymrużeniem oka tylko potraktować, tak? To może zweryfikować tylko i wyłącznie rynek. A żeby zweryfikował rynek, no trzeba dać informację do świata przedsiębiorców, że chcemy to zrobić inaczej. Dlatego też mówię, że nie ewolucja, tylko rewolucja. Musi być rewolucja. Krótko mówiąc, nawet zresztą pan burmistrz Paweł Nikityński no powiedział, że z tą, tym centrum przesiadkowym to nie jest tak, jak sobie my myśleliśmy i tak dalej, bo to było myślenie życzeniowe. I my nie możemy myśleć życzeniowo, jak byśmy chcieli i mówić, że my partnersko sobie ustalamy cenę za kilometr, tylko powinien być po prostu przetarg. No i tyle, tak? I teraz czy ktoś powie i potrafi uzasadnić racjonalnie, że na trasie, na tych wioskach muszą jeździć takie wielkie autobusy? No nie. Gdyby jeździły mniejsze, będą spalały połowę paliwa, w związku z tym mogą jeździć dwa razy więcej. Te problemy z małą ilością tych przewozów znikną. My zrobimy dla mieszkańców lepiej, tylko trzeba otworzyć się na inny sposób myślenia. Jeżeli ktoś od 100 lat w ten sposób postępował i dalej tak będzie postępował, to się nic nie zmieni. Tu ewolucja nie poprawi nam sytuacji. A jeszcze tu koledze powiem, że przypomnę, że ja jestem twórcą, założycielem, jednym z trzech Gryfińskiej Inicjatywy Samorządowej. Także proszę o trochę szacunku. Dziękuję.
Dziękuję. Pan naczelnik?
Chyba tak.
Dobrze, szanowni państwo, pan naczelnik, proszę bardzo.
Panie przewodniczący, zadał pan to pytanie już chwilę wcześniej. Informacja do potencjalnych oferentów oczywiście, że została wysłana. To jest to, o czym wspominałem. Ogłoszenie wstępne, tak zwane ogłoszenie wstępne, czyli ogłoszenie obowiązkowe, które wynika z przepisów prawa o zamiarze udzielenia zamówienia. To ogłoszenie znajduje się nie tylko w naszym BIP-ie, ale również w dzienniku oficjalnych publikacji Unii Europejskiej. Nie chcę skłamać, od półtora roku, mniej więcej od takiego czasu. Więc potencjalni wykonawcy zdają sobie sprawę, że będzie przygotowywane takie postępowanie i będą mogli w nim uczestniczyć. Więc to jest jedna rzecz. Druga rzecz. No nie zapisałem tego ostatniego pytania. Słucham? Średnia prędkość. No średnią prędkość na danej trasie możemy wyliczyć dzieląc drogę przejazdu przez czas. No jeżeli droga z Dolnej Odry do Szczecina wynosi około 35 km i przeciętny czas przejazdu to jest godzina 5 minut, no to wychodzi nam prędkość przeciętna około 40 km, tuż poniżej 40 km, jeśli dobrze liczę. Natomiast proszę pamiętać o jednym, że to nie jest tylko przejazd od punktu A do punktu B, tylko również czas postoju na przystanku, sprzedaży biletów, zabrania pasażerów, tak? Więc to wszystkie te czynniki rzutują na prędkość średnią. Natomiast no nie ukrywam, że do tej pory nie analizowaliśmy, nie rozważaliśmy takiego nowatorskiego dla nas sposobu ustalania wynagrodzenia jak stawka godzinowa. Transport publiczny ma swoje reguły, kieruje się swoimi określonymi założeniami i podstawową formułą rozliczenia kosztów transportu jest ustalenie tego kosztu za wozokilometr, nie za godzinę.
Dziękuję. Następnie na liście mówców zapisana jest pani przewodnicząca Elżbieta Kasprzyk. Proszę bardzo.
Szanowni Państwo, ja mam wiele wątpliwości do tak zorganizowanego transportu, znaczy propozycji zorganizowania transportu publicznego. Dlatego też na poprzedniej sesji wstrzymałam się, nie głosowałam, jeśli chodzi o uchwały dotyczące wyznaczenia nowych kursów, nowych tras. I tak jak jestem spokojna o transport na trasie Nowe Czarnowo na Szczecin, tak bardzo obawiam się transportu zorganizowanego na terenach pozostałych gminy Gryfino, a dokładnie rzecz biorąc chodzi o te kółka tak zwane, ja to nazywam wycieczki po gminie w drodze do pracy czy szkoły i z powrotem, bo tak na to trzeba patrzeć. Uważam, że będzie to mało komfortowe dla mieszkańców tych miejscowości. No, dodając do tego, że ten transport został również mocno ograniczony, jeśli chodzi o ilość tych kursów, więc cały czas wierzę i liczę na to, że tak jak na poprzedniej sesji była zapowiedź, że to jest okres próby, że będziemy to monitorować, sprawdzać i jeśli się sprawdzą te moje złe przekonania, to myślę, że będziemy szukać innych, lepszych rozwiązań właśnie dla tych pozostałych terenów. I to, o czym powiedział pan burmistrz Paweł Nikityński, że w przyszłym roku to dofinansowanie do transportu będzie o 5/7 większe, tak? 7/12, to wtedy te środki będzie można skierować głównie na te tereny, gdzie zdecydowanie bardziej zostały teraz ograniczone możliwości transportu publicznego, czyli mówię o tych trasach z pominięciem linii numer 1 obecnej. Bo po pierwsze dopłacamy mniej do tego kilometra na tych terenach, a poza tym tutaj wielką troskę wykazał pan, chociażby pan przewodniczący Romanicz, o młodych ludzi, którym troszkę ograniczamy możliwość dojazdu do Szczecina i z powrotem, zapominając o tym, że jest jeszcze SKM-ka. Natomiast na wsiach tych pozostałych również mamy młodych ludzi i im zdecydowanie bardziej ograniczamy możliwości transportu, a to jest również młodzież, która dojeżdża do Szczecina, do szkoły, do pracy, na studia. Musi to wszystko sobie teraz jakoś zorganizować, połączyć, a ma dużo mniejsze możliwości niż mieszkańcy na trasie jedynki. Także będę też się przyglądać i na pewno będę monitorować, jeśli to faktycznie będzie wyglądało źle. I mam nadzieję, że będziemy mogli te wycieczki po gminie pięknej, aczkolwiek no niekoniecznie te wycieczki muszą się odbywać w drodze do pracy czy do szkoły codziennie. Dziękuję.
Dziękuję. Następnie na liście mówców zapisany jest pan przewodniczący Marek Sanecki.
Milion 850 ma być od sierpnia do końca roku dodatkowo ponad to, co już było zaplanowane. Jeżeli tyle byśmy płacili w przyszłym roku, milion 850, a mamy płacić więcej, tak? Bo coś tam było więcej. Za chwilę mam nadzieję, że pani skarbnik powie, to wyszłoby na to, że jedynka, tylko jedynka kosztowałaby nas 4 440 000. No, to proszę o wyjaśnienie, ile w takim układzie będzie to kosztowało, bo jak ja zrobiłem takie wyliczenie, 1 850 000 podzielimy na 5, czyli wychodzi na to, że miesięcznie to jest 370 tysięcy. Pomnożyłem te 370 razy 12 na przyszły rok, to jest 4 440 000. To proszę powiedzieć, jak to jest, ile to nas będzie kosztowało w takim kładzie. I proszę powiedzieć, ile tych pieniędzy jest, było zaplanowane od sierpnia do grudnia w budżecie wcześniej.
Dziękuję. Proszę bardzo, pan naczelnik.
Panie przewodniczący, 1 850 000 to jest określony koszt funkcjonowania wszystkich linii komunikacyjnych, czyli 6, a nie tylko jedynki. Wszystkich linii komunikacyjnych. Nasz system, nowy system będzie obejmować 6 linii. 1 plus 5 nowo utworzonych, czyli od 2 do 6. Tak?
Co jest napisane w uchwale?
Ale panie burmistrzu, panie naczelniku, tutaj wezmę w obronę pana przewodniczącego. W uzasadnieniu jest napisane, tak cytuję, zmiana budżetu gminy Gryfino na rok 2022 związana jest z kontynuacją realizacji zadania pod nazwą wykonanie autobusowych przewozów o charakterze użyteczności publicznej w komunikacji miejskiej na terenie gminy Gryfino na trasie Szczecin Dolna Odra oraz Szczecin Gryfino od dnia 1 sierpnia 2022 roku.
Zgadza się, jest napisane dobrze. Na terenie gminy Gryfino przecinek, na trasie takiej i takiej przecinek, to trzeba czytać rozłącznie. Przecież to jest zapis, szanowni państwo, który w poszczególnych WPF-ach funkcjonował w taki właśnie sposób. W taki sposób. Koszt linii numer 1 od sierpnia do grudnia, szanowni państwo, będzie wynosić zgodnie z wyliczeniami 930 tysięcy. Same jedynki.
Okej, dziękuję. No, język polski jest trudnym językiem. Przecinek czasami łączy, czasami dzieli. Następnie na liście mówców zapisany jest pan radny Zenon Trzepacz. Proszę bardzo.
Mam nadzieję, że będę ostatnim przemawiającym dzisiaj.
Nie sądzę.
Bo tutaj ptaszki tam jakiś leciały, mówi, że niektórzy to muszą zagospodarować czas do 16, bo wcześniej ich do domu nie chcą wpuścić. A teraz wracam do rzeczy, panie przewodniczący, tak jest. Ja zgadzam się tutaj z panią radną Elżbietą Kasprzyk co do tego, że musi tak samo i jedynka. To wszystko życie pokaże, o której godzinie jest najwięcej tych młodzieży. Na pewno część się poprzesiada na inne środki komunikacji miejskiej. Musimy ten krok podjąć, bo inaczej to po prostu nie wybrniemy z tego zamkniętego kręgu. I panie naczelniku, pan składał zresztą deklarację na spotkaniu z sołtysami, w których ja uczestniczyłem, że takie zmiany będą po analizie, bo życie dopiero pokaże, zweryfikuje. My możemy mieć doskonałe plany, nigdy wszyscy nie będą zadowoleni z tego. Życie pokaże. Ja już też pana prosiłem o zmiany, bo na przykład u mnie jest taka tradycja, że co niedzielę część osób starszych dojeżdża do kościoła. Nie? No zobaczymy w niedzielę właśnie, zobaczymy czy się to da, ale spokojnie. Tu nie ma się co napinać, bo musimy zobaczyć, co życie nam pokaże. Panie naczelniku, i tak na koniec tutaj, bo kolega zadał pytanie, z jaką prędkością jedzie autobus. Ja mam, czy pan ma taką wiedzę, czy były takie badania, analizy, ile razy kierowca musi włączać kierunkowskaz na tej trasie. Czy może mi pan udzielić takiej odpowiedzi? Dziękuję bardzo. Głosujmy, naprawdę. Głosujmy, trzeba do pracy iść.
Dziękuję panie radny, ale wydaje mi się, że końcówka pana przemówienia zdeterminuje jednak do tego, żeby to nie był koniec dyskusji. Proszę bardzo, o głos poprosił pan przewodniczący Marek Sanecki po raz 9 dzisiaj.
No dziękuję bardzo. Nie jestem uspokojony. No ja jak się zdecydowałem, że chcę być radnym, to się tak organizuję, żebym wyczerpał temat. Powiem tak, troszeczkę odejdę od tematu, ale tylko troszeczkę. W naszej gminie rzekomo się bardzo dużo dokonuje różnych analiz i tak dalej, tylko później mało co z tego wynika. Ja wiem, że na sesję nadzwyczajną przedstawia się tylko i wyłącznie ten konkretny temat i niczego się nie porusza więcej. No ja to wiem, ja to rozumiem, ale jedna z mieszkanek napisała do mnie maila dzisiaj, żebym się zapytał, co z uchwałą śmieciową.
Panie przewodniczący, wolne wnioski, dzisiaj ewentualnie...
Ale panie przewodniczący, ja już skończę. Pan już nic nie mówi, ja szybciej skończę niż...
Nie, panie przewodniczący, to nie jest tak, że sesje Rady Miejskiej się odbywają pod dyktando pana przewodniczącego Marka Saneckiego. Obowiązuje statut gminy i od tego, żeby było pilnowanie porządku obrad, jest przewodniczący. Na pewno nigdzie nie jest napisane, że pan radny Marek Sanecki będzie udzielał instrukcji przewodniczącemu, ile ma mówić, jak ma mówić, komu ma zwracać uwagę i tak dalej. A to, że zwracam panu najwięcej, to powinien pan wyciągnąć wnioski, a nie zwracać mi kontruwagę, że tak powiem. Natomiast teraz jesteśmy wyraźnie w punkcie dotyczącym transportu. Proszę, są wolne wnioski od tego, żeby się ewentualnie zapytać. Jest instytucja interpelacji, którą można zadać i jeszcze wiele, wiele innych możliwości. Teraz trzymamy się tematu transportu. Proszę zadać pytanie, pan naczelnik odpowie i zmierzajmy do głosowania, bo to jest najważniejsze zadanie radnego. Proszę bardzo.
No, dziękuję bardzo za pouczenie. Postaram się oczywiście z tej mądrości skorzystać. Chciałbym się zapytać, to ogłoszenie, o którym pan mówi, że w Unii Europejskiej nawet jest, czy tam jest zapisane, że będą odrębne linie? Bo powiem tak, o co mi chodzi? No, według mnie kluczem do tego, żebyśmy mieli lepszy system komunikacji, tańszy, jest to, żeby te linie były rozbite. Powiem tak, moja teściowa jeździ z Nowogardu do Szczecina takim busem i płaci paręnaście złotych tylko, tak? I to jest prywatny środek transportu, nie PKS-u. I teraz powiem tak, żeby w przyszłości, jak będzie ten przetarg, żeby wystąpili mali przedsiębiorcy, którzy będą mieli może jedną, dwie czy trzy linie, to oni już dzisiaj muszą wiedzieć. No ale być może jest. To proszę o tą informację. Dziękuję.
Dziękuję. Pan naczelnik?
W ogłoszeniu wstępnym jest informacja o tym, że zamierzamy organizować transport na sieci komunikacyjnej. Bez podziału na konkretne linie. Co nie znaczy, że to jest jednoznaczne z niedzieleniem. My wskazujemy obszar, na którym ma być realizowany, czy zamierzamy realizować przewozy. Natomiast o tym, w jakiej formule będzie to robione, będzie decydować dokumentacja przetargowa.
Dziękuję. Czy ktoś z państwa jeszcze chciałby zabrać głos? Nie widzę. Szanowni państwo, zamykam dyskusję. Przystępujemy do głosowania. A tak, proszę bardzo, pani skarbnik, tak. To poza trybem, jak to się kiedyś tak ładnie mówiło, proszę bardzo.
Szanowni państwo, chciałabym prosić państwa o zmianę w uzasadnieniu w ustępie drugim. Kwotę 364 328 zł 40 groszy na kwotę 364 238 zł i 40 groszy. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Szanowni państwo, uwzględniony głos pani skarbnik. Dyskusja zamknięta. Przystępujemy do głosowania. Uchwała Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 28 lipca 2022 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Gryfino na 2022 rok. Kto z pań i panów radnych jest za podjęciem tej uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał od głosu? Proszę bardzo, pan radny Roland Adamiak. Rafał Guga, głosuję za. Pani radna Wanda Hołp, nieobecna. Pan radny Robert Jonasik.
Jestem za.
Pani radna Elżbieta Kasprzyk. Pan radny Zbigniew Kozakiewicz. Pan radny Tomasz Namieciński. Nie ma. Pan radny Marcin Para. Pan radny Marcin Pazik. Pan radnego Jerzego Piaseckiego. Nie ma. Pani radna Magdalena Pieczyńska. Pan radny Roman Polański. Pan radny Maciej Puzik. Pan radny Piotr Romanicz. Pan radny Marek Sanecki. Pan radny Władysław Sobczak. Pan radny Zenon Trzepacz. Pan radnego Andrzeja Urbańskiego nie ma. Pani radna Małgorzata Wisińska. Pani radna Jolanta Witowska. Pan radny Piotr Zwoliński. Bardzo państwu dziękuję.
Szanowni Państwo, głosowało 17 radnych, czyli wszyscy obecni. Za podjęciem uchwały głosowało 14 radnych, nikt nie był przeciw, 3 radnych wstrzymało się od głosu. Uchwała została podjęta. Bardzo dziękuję. Przechodzimy, Szanowni Państwo, do punktu wolne wnioski i informacje. Proszę bardzo, kto z Państwa chciałby zabrać głos? Nie widzę. Jeżeli Państwo pozwolą, odczytam pismo pani dyrektor Gryfińskiego Domu Kultury. Szanowni Państwo, burmistrz miasta i gminy Gryfino oraz Gryfiński Dom Kultury informuje o gminnych obchodach upamiętniających 78. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego, która odbędzie się w dniu 1 sierpnia 2022 roku o godzinie 17 w Gryfinie, rondo imienia Powstańców Warszawskich. Podczas uroczystości z udziałem władz samorządowych, kombatantów i mieszkańców miasta nastąpi uroczyste złożenie wieńców i kwiatów. Około godziny 17.15 na scenie plenerowej na Placu Solidarności rozpocznie się koncert pieśni patriotycznych w wykonaniu zespołu Ad Hoc oraz Michała Woźniaka. Jednocześnie informujemy, że podczas uroczystości zaprezentowana będzie wystawa okolicznościowa pod nazwą Powstanie Warszawskie 1944 – Bitwa o Polskę. Wystawa została przygotowana przez Biuro Edukacji Narodowej Instytutu Pamięci Narodowej. Zaprezentowane fotografie pochodzą ze zbiorów m.in. Muzeum Powstania Warszawskiego, Polskiej Agencji Prasowej, Ośrodka Karta i kolekcji prywatnych. Zapraszamy do udziału w uroczystości dyrektor Gryfińskiego Domu Kultury, pani Monika Drabik. Przypominam, Szanowni Państwo, także o planowanej sesji pod koniec sierpnia. Oczywiście. Proszę bardzo, pani przewodnicząca Elżbieta Kasprzyk.
Pan przewodniczący spowodował, że poprzez pismo pani dyrektor do Domu Kultury zapraszające na 1 sierpnia. Ja również w imieniu organizatorów, czyli też między innymi Gryfińskiego Domu Kultury, chciałabym zaprosić. W tą sobotę odbywa się fajna impreza Bitwa Regionów w Chwarstnicy, a za tydzień 6 sierpnia kolejna edycja, 11 już Festiwalu Twórczości Ludowej. Serdecznie zapraszam Państwa oraz wszystkich mieszkańców na te wydarzenia. Dziękuję bardzo.
Dziękuję.
Do Bartkowa.
Do Bartkowa.
Do Bartkowa za 6, tak.
Dziękuję bardzo. Za pośrednictwem transmisji internetowej zapraszamy na te uroczystości wszystkich mieszkańców gminy Gryfino i nie tylko. Oczywiście, panie burmistrzu, proszę bardzo, pan burmistrz Paweł Nikityński.
Jestem bardzo wdzięczny panu przewodniczącemu i panu przewodniczącej, że mnie wyręczyli w tych zaproszeniach, ale ja je uzupełnię o jedno istotne zaproszenie, bo myślę, że warto je rozważyć i to zarówno te słowa kieruję do państwa radnych, jak i do mieszkańców. 31 lipca w Wigilię rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego będzie też spektakl w Gryfińskim Domu Kultury pana Tejkowskiego, który będzie wspominał wiersze Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. Duże wydarzenie mające charakter także wzniosły, nawiązujący do Powstania Warszawskiego. A wydarzenia te okolicznościowe i to sobotnie, i to ważne poniedziałkowe, i potem 6 sierpnia to będzie sobotnie wydarzenie. Także serdecznie zapraszamy wszystkich.
Dziękuję, Szanowni Państwo. Tak jak mówiłem, oczywiście za pośrednictwem transmisji internetowej zapraszamy wszystkich mieszkańców Gryfina, a także gości. Zapraszamy wszystkich radnych, pracowników do tych właśnie eventów, o których tutaj przed chwilą sobie powiedzieliśmy. Szanowni Państwo, niniejszym dobiegliśmy do końca. Zamykam 56. nadzwyczajną sesję Rady Miejskiej w Gryfinie. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia.